Słuchacie słuchowiska nie na miejscu. Partnerem słuchowiska jest Instytut Kultury Villa Decjusza w Krakowie. Odcinek trzeci.
Nigdzie ich nie ma.
W sumie to chyba ich obecność nie jest aż tak niezbędna, żeby móc poznać ich daty urodzin.
Ma pani rację, pani Elwiro. A ja chyba wiem, kto może to wiedzieć. Widzieliście gdzieś panią Zosię?
Racja, racja. Pokojówki wiedzą wszystko.
O, chyba widzę ją tam za rogiem. Pani Zosiu!
Słucham, czego potrzeba?
Chcieliśmy tylko spytać o datę urodzin.
A panie to już chyba wypiły odrobinkę za dużo szampana. Brałam już udział w ankiecie.
Tak, tak. Ale tym razem nie o panią chodzi. Do kolekcji brakuje nam tylko dat urodzenia pana Maurycego i panny Nataszy, a nie możemy ich nigdzie znaleźć.
A to ciekawe. No dobrze, tutaj akurat jest taka sytuacja, że oni są jak bliźnięta. Urodzili się tego samego dnia, w tym samym roku. I to było bodajże 29 sierpnia. Niedawno obchodzili 23 urodziny.
Czyli 29 sierpnia 1901 roku.
Tak, tak. Chciałam zaproponować szampana, ale paniom już chyba wystarczy.
A pani chyba nie powinna wtrącać się w takie sprawy. Proszę tutaj zostawić tę tackę. Zaopiekujemy się nią.
Sprawdźmy zatem, co karty mówią na temat naszych gołąbeczków.
I co? I co? Umieram z ciekawości, Elżusiu.
Wychodzi na to, że jakby nie tylko pani właśnie umiera. Ale nie, nie, to nie może być prawda.
Niechże się pani wreszcie wysłowi!
Według kart i kalendarza majańskiego śmiercionośna energia dzisiejszego wieczoru zazębia się w niemalże 100% z datą urodzenia panny Nataszy i pana Maurycego.
To niczym nie świadczy o takie ułożenie kart. To nie poker, że konkretnie ułożone karty mają jakąś wartość.
Pani Elwiro, w tych kartach kryje się o wiele więcej, niż można sobie wyobrazić.
No i co tam, drogie panie? Wiedzą już panie, gdzie mogły się podziać nasze ostatnie potencjalne ofiary? Wybaczcie, że zniknąłem, ale poszedłem porozmawiać z panem Antonim.
I widzę również, że musiał go pan przywlec tu ze sobą.
Panią również miło widzieć.
Do rzeczy. Czy młodzi zostali namierzeni?
Pewnie amory im w głowie. Wiecie, jak to jest.
Ale żeby w takim momencie?
Młodość nie zna pojęcia przyzwoitości.
Nie sądzę, aby zignorowali urodziny profesora. Wszystkich gości zajęli się sobą aż do tego stopnia.
Widać, że nie zna się pan na ludziach.
A co jeśli...
Jeśli co? Co? Ja nie rozumiem.
Proszę mi tutaj nie mówić. A co jeśli? Nic im się nie stało i koniec. Kropka. Po prostu poszli się całować. I tyle. Rozumiecie?
Naprawdę mam nadzieję, że ma pani rację, pani Elwiro.
Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać.
Nie uważa pan, panie Taraszkiewicz, że nieładnie jest naruszać prywatność dwóch ewidentnie zakochanych w sobie osób?
Nie uważa pani Rubinstein, że próba ratowania kogoś przed niechybną śmiercią jest wystarczająco przekonującym argumentem, by jednak tę prywatność naruszyć?
Niechże się już pani tak nie gorączkuje. Po prostu pójdziemy tam z panem Antonim. Obiecuję wam, drogie panie, że zachowamy dyskrecję.
A skąd tutaj nagle pan Antoni? Czyżby uważał pan, że któraś z nas jest niewystarczająco kompetentna, żeby wziąć udział w takiej eskapadzie?
Załatwianie niektórych spraw należy zostawić mężczyznom. Jak na przykład bawienie się w detektywa. No proszę, zna pani jakieś znane detektywki? No chyba nie. Zresztą to samo słowo brzmi jakoś nienaturalnie. Zapewniam panią, pani Rubinstein, że są ku temu powody.
Ach tak? Jakie to niby są powody?
Chociażby takie, że kobiety słyną z tego, że nie potrafią utrzymać języka za zębami i rozpowiadają wszystkim naokoło tajemnice państwowe.
Nie rozumiem, do czego pan teraz pije.
A więc udowadnia pani raz jeszcze, że umiejętność dedukcji, którą każdy dobry detektyw powinien się cechować, nie jest czymś, czym pani może się poszczycić.
Czy pan aby nie zajmuje się szyframi, a nie działaniami detektywistycznymi?
A czy pani nie powinna się zajmować pracą dziennikarki, a nie cygańskimi zabobonami?
No po panu to się takich komentarzy nie spodziewałam.
Ja nie spodziewałem się za to po paniach takiej wścibskości, infantylności, impertynencji.
To chyba zaszło za daleko. Może powinniście przestać.
Niech pan mnie nie uspokaja. Ha, malarzyna od siedmiu boleści.
Pani Elwiro, pan Ullman jest szanowanym krakowskim artystą.
Który, o ile mi wiadomo, do tej pory nie sprzedał zbyt wielu obrazów.
Ale aktualny obraz naprawdę jest niezwykły.
Proszę się nie tłumaczyć. Te panie po prostu się nie znają.
No tego to już za wiele. Wszystko wszystkim, panie Zaraszkiewicz, ale nie sądziłam, że jest pan takim mizoginem. Nie dziwię się, że pana żona umarła. Pewnie po prostu nie mogła wytrzymać w domu z kimś, to z takim brakiem szacunku wypowiada się o kobietach.
Pani Rubinstein, powiedziała pani o jedno słowo za dużo.
Proszę zejść mi z oczu, natychmiast.
Z przyjemnością. I tak musimy z panem Antonim ustalić kilka rzeczy, prawda?
Tak, racja. Musimy zająć się męskimi sprawami.
Srututu, męskie, przerośnięte ego. Elżusiu, skoro oni nie zamierzają się stąd ruszyć, to my sobie pójdziemy. No chodź, złap mnie pod ramię.
Panie Antoni, zauważył pan pewnie, że dzisiejsze przyjęcie nie należy do standardowych.
Rzeczywiście. Jedzenie jest trochę egzotyczne i kobiety, jak zauważyłem, piją tu naprawdę dużo szampana.
Nie to mam na myśli, panie Antoni. Nie to. Powiem coś panu. Mnie tutaj pachnie śmiercią. A ja ze śmiercią nieraz się zetknąłem. I wiem, jak pachnie. Dokładnie tak, jak powietrze tej nocy.
Nie rozumiem. Ja tam żadnej śmierci nie czuję.
Zdradzę panu sekret, w którego posiadaniu znalazłem się dzięki pewnym dwóm bardzo naiwnym paniom. Tak, tak. Mam na myśli panią Elwirę i panią Elżbietę. Choć to kobiety, to muszę przyznać, że nie są aż tak głupie. Szczególnie ta dziennikarka posiada zdecydowanie zbyt dużo informacji.
Jakich informacji?
Ona wie, że ktoś dzisiaj umrze. A być może już umarł. I nawet wie kto. Mam przeczucie, że wcale się nie myli.
Kto ma dzisiaj umrzeć?
Panna Natasza i pan Maurycy.
Dlaczego mają umrzeć? Kto będzie zabójcą? Dlaczego w takim razie my wszyscy tu jesteśmy?
O, to właśnie jest zagadka, którą musimy rozwikłać. Jestem niemalże pewien, panie Antoni, że nie znaleźliśmy się tutaj przypadkiem. To przyjęcie to pewnie jakaś przykrywka dla upiornych działań pod osłoną nocy. Pytanie tylko brzmi, jak znaleźć zabójcę i powstrzymać go, zanim dokona tego haniebnego czynu?
Tak, ma pan rację, panie Taraszkiewicz. My musimy go powstrzymać.
Lubią? Niech pan nie zapomina, że kobiety są zdolne do wszystkiego, nawet do zabójstwa z zimną krwią. I najczęściej winne są te, po których nikt by się tego nie spodziewał.
Brzmi pan tak, jakby wpadł pan na trop.
Kiedy ostatnio widział pan pokojówkę?
Cały czas gdzieś się tu kręci. Tak myślę.
Czy aby na pewno? Oprócz profesora, Maurycego i Nataszy, ją chyba widuje na tym przyjęciu najrzadziej.
Pokojówki mają chyba to do siebie, że są niewidoczne.
Pokojówki mają to do siebie, że znają każdy zakamarek domu, w którym mieszkają. Więc wiedzą, panie Antoni, doskonale wiedzą, jak się ukryć.
Co zatem pan sugeruje?
Idziemy do kuchni, panie Ullman. Może garnki nam powiedzą, dokąd skierować się dalej?
Nie sądzę, że powinniśmy. Powinniśmy tam wchodzić. Wie pan, nieupoważniony wstęp zbroniony.
Na wojnie nie obowiązują żadne zasady.
Kto mówi, że jesteśmy na wojnie?
Każda walka o czyjeś życie, panie Ullman, to wojna. Przekona się pan kiedyś o tym. A my mamy dwa ludzkie istnienia do uratowania.
Ratujmy więc.
stać! Nie ruszać się!
Mamy broń!
No właśnie.
A co wy tu robicie, drodzy?
A co pani tu robi, pani Zosiu?
Ja tylko wykonuję swoje obowiązki.
Ach tak. A jaki to obowiązek wykonuje pani teraz? W tym miejscu? W środku przyjęcia urodzinowego naszego kochanego profesora, które powinna pani chyba obsługiwać? Czy nie brakuje czasem szampana, albo nie wiem, nie skończyły się kanapeczki?
Nataszo, wiem, że profesor nie żyje. A moim obowiązkiem w tym domu jest sprzątanie. Niezależnie od tego, czy są to ślady po morderstwach, czy kłębki kurzu na podłodze.
Jakim cudem może pani mówić o tym z takim spokojem?
Mówisz tak, jakbyś nie wiedział, kto chował wszystkie poprzednie ciała.
Ale tu chodzi o profesora!
Maurycy, doskonale rozumiem twoje obawy. Ja też nie wiem, co teraz będzie. Ale jedno jest pewne. Póki wiem, co robić, będę wykonywać swoje obowiązki. A moim obowiązkiem jest ułożyć martwe ciało do wiecznego spoczynku.
O, chwileczkę. Czyli to przez panią ciało zniknęło?
Musicie sobie uświadomić jedną podstawową rzecz. Mimo, że może wam się tak nie wydawać, to jestem po waszej stronie. Też nie uśmiecha mi się to wszystko. Ale jeśli chcemy jakoś poradzić sobie z tą sytuacją, musimy współpracować.
Co ma pani na myśli?
Trzeba ustalić plan.
Mam pomysł. Maurycy, masz może zegarek przy sobie?
Tak, ale nie rozumiem po co.
Mamy czas do 1:33. O tej godzinie zapowiedzieliśmy tort. Po tym czasie ludzie zaczną się zastanawiać, dlaczego profesora dalej nie ma i może zrobić się nieprzyjemnie.
Za 15:01.
Zostało nam więc tylko niewiele ponad 3 kwadranse. Teoretycznie.
Mów dalej.
Istnieje jednak sposób na to, by ludzie nie zauważyli upływającego czasu. Wystarczy dać im...
odpowiednio dużo alkoholu.
Otóż to. Pozostaje tylko pytanie, jak zmusić ich wszystkich do picia.
To akurat proste. Ci ludzie uwielbiają wszelkie konkursy i gry. Wystarczy jako jedną z zasad wprowadzić, kto się myli, ten pije. I pilnować, by każdy się mylił.
Zna pani taką grę?
Jak myślisz, ilu ludzi w tym towarzystwie potrafiłoby bezbłędnie odpowiedzieć, skąd pochodzą wszystkie eksponaty zgromadzone przez profesora?
W zasadzie tylko on i ja.
Wystarczy więc, że wasza dwójka nie weźmie udziału w tej grze. No, z profesorem akurat nie powinno być problemu.
Pani Zosiu.
Ma pani rację. Quiz archeologiczny. Eksponatów powinno wystarczyć na przynajmniej godzinę gry.
Jeśli nie dłużej. Maurycy, czy mógłbyś zająć się przeprowadzeniem tego konkursu? My z Nataszą zostaniemy tutaj i zajmiemy się profesorem.
Wolałbym zostać z Nataszą.
Ale wydajesz się być najbardziej kompetentną osobą do przeprowadzenia konkursu. Pokojówka, nagle stawiająca samą siebie w centrum uwagi, to nie będzie wyglądać dobrze.
Chodzi o dzisiejszą datę.
Rozumiem. Wymyślę coś.
A my przygotujemy profesora do spoczynku.
Czy wiesz?
Tak, wiem jak to zrobić.
Naprawdę nie dociera do mnie nadal, że pan Taraszkiewicz, który jeszcze tak niedawno ewidentnie się do mnie zalecał, mógł okazać się takim...
palantem?
Bucem.
Idiotą.
I tak dalej, i tak dalej.
Tak bardzo jak chciałabym się rozwodzić nad tym, jak nie w porządku było zachowanie pana Taraszkiewicza, tak jednak bardziej obawiam się o zdrowie Maurycego i Nataszy, a nawet o ich życie. Naprawdę, pani Elwiro, nie można bagatelizować tego, co jest zapisane w kartach.
Wiem, że wcześniej ci tego nie mówiłam i śmiałam się trochę z twoich kart, Elżusiu, ale musisz o czymś wiedzieć. Ja miałam przeczucie, że coś bardzo złego się dzisiaj stanie. Że ktoś umrze.
Dlatego tym bardziej powinnyśmy dowiedzieć się, gdzie są i zapobiec nieszczęściu.
Mam jeszcze jedno przeczucie i nie jest ono zbyt pozytywne. Nie tylko Natasza i Maurycy mogą dzisiaj umrzeć. Jestem niemalże pewna, że jest ktoś jeszcze.
Czy ma pani kogoś konkretnego na myśli?
Mówiłaś, że energia dzisiejszego dnia musi być zgodna z energią dnia urodzenia danej osoby. Tak sobie tylko pomyślałam, że przecież profesor Krukowski urodził się właśnie dzisiaj, więc Czy te energie nie powinny w oczywisty sposób się ze sobą harmonizować? Czy co tam robią te energie?
Gdyby tak było, to każdego dnia klątwa Majów padałaby na kogoś, kto urodził się akurat tego dnia. To nie takie proste, pani Elwiro. Kalendarz Majów nie pokrywa się przecież w 100% z naszym juliańskim. Jest znacznie krótszy.
Ale nie szkodzi nam chyba sprawdzić.
Skoro pani nalega.
No, co tam mówią karty?
Pani Elwiro, miała pani rację. To wszystko składa się w całość. Zresztą nie widziałam profesora już od jakiegoś czasu.
Maurycy powiedział, że potrzebował czasu dla siebie, w gabinecie.
A co jeśli już jest za późno? A co jeśli on już nie żyje?
Co jeśli Maurycy go zabił, a potem zabił Nataszę i teraz musi ukryć ciała?
A może to Natasza zabiła profesora, a Maurycy z miłości do niej postanowił ją ukryć i pomóc jej w opanowaniu sytuacji?
Musimy poznać prawdę.
Koniecznie. Wychodzimy stąd.
Idą się panie przewietrzyć, jak rozumiem.
Od kiedy pokojówki są takie wścibskie?
Nie jest to najlepszy moment na spacer ani wyjście na balkon, drogie panie. Tak się składa, że właśnie zaczynamy konkurs.
A jaki to konkurs?
Profesor poprosił mnie, żebym do momentu podania tortu zajęła państwu czas konkursem archeologicznym. Ten, kto wygra, dostanie w nagrodę największy kawałek tortu i butelkę szampana. Zapraszam, drogie panie, do udziału. No proszę się nie wstydzić. Drodzy goście, przychodzę z wiadomością wprost od profesora. Jako że do podania tortu mamy jeszcze chwilę, chciałabym zaproponować państwu udział w znakomitym konkursie. Zasady są niezwykle proste. Jak wszyscy państwo wiedzą, profesor przez całą swoją karierę naukową kolekcjonował rozmaite pamiątki ze wszystkich stron świata. Mam ich tutaj kilka ze sobą. Państwa zadaniem będzie odgadnąć, skąd dany obiekt pochodzi. Za każdą prawidłową odpowiedź dostaną państwo punkt. Za każdą błędną jest natomiast kara. A karą jest kieliszek ciepłej wódki. Zapraszam serdecznie do zabawy. Zaczniemy może od pana w granatowym fraku. Pan Gwizdowski, zdaje się. Zapraszam tutaj do przodu.
Mówiłem panu. Ona coś knuje. Próbuje kupić czas tą zabawą.
A co jeśli pan Maurycy i panna Natasza już nie żyją?
Mam nadzieję, że jednak się nie spóźniliśmy. Niech pan się schowa za tym piecem. Może nie zauważy, że jesteśmy w kuchni.
Myślę, że nie ma co podsłuchiwać. Trzeba działać.
Święta prawda, panie Ullman. Tylko jakie poszlaki można znaleźć w kuchni? Zastanówmy się. Może zajrzyjmy do środka tego oto wielkiego garnka? Wygląda na pierwszy rzut oka jak zwyczajna zupa. Ale czy na pewno? Próbowanie byłoby jednak zbyt ryzykowne.
Pachnie raczej normalnie.
Racja. To chyba po prostu barszcz. Ale co jeśli ten głęboki, czerwony kolor zawdzięcza ludzkiej krwi?
Chyba trochę ponosi pana fantazja, panie Taraszkiewicz.
Ma pan rację. Szukamy w niewłaściwym miejscu. Jeżeli coś miałoby być ukryte w kuchni, to byłoby to raczej tam, gdzie z reguły chowa się rzeczy.
Co ma pan na myśli?
Należy sprawdzić spiżarnię. Słoiki, skrzynki, więcej słoików, dżem wiśniowy, dżem malinowy, powidła, ogórki kiszone.
Ale czego pan tu właściwie szuka? Oj, ślizgo tu.
Niechże pan uważa. Cholera, ktoś tu chyba idzie. Zaraz nas nakryją.
Nie, dobrze. Może ja pójdę wyjaśnić.
Ktokolwiek to był, chyba już poszedł. Panie Antoni, czy widzi pan to, co ja widzę?
Myśli pan, że są otwarte?
Chyba pozostaje nam tylko przekonać się o tym na własną rękę. Cholera! Czy każde drzwi prowadzące do tajemnych przejść muszą skrzypieć?
To by sugerowało, że nikt ich za bardzo nie używa.
Albo wręcz przeciwnie. To zmyłka, żeby za każdym razem, gdy ktoś używa przejścia, było o tym wiadomo.
Co w takim razie robimy? Chyba nie powinniśmy dać się złapać. Może zostawmy to wszystko. Wszystko w spokoju.
Czyżby strach pana obleciał, panie Antoni? Dwa ludzkie życia wiszą na włosku, a pan się boi pary skrzypiących drzwi? Proszę mnie nie osłabiać. Nie zastanawia pana, czy tam nie podziała się nasza parka? Albo gdzie podział się profesor?
A może niech zajmie się tym ktoś inny?
W żadnym wypadku! Gdzie podziała się twoja odwaga, którą miałeś jeszcze przed chwilą?
To nie tak, że się boję. Po prostu nie wiem, czy powinniśmy tak naruszać czynsz prywatność.
W domu, w którym mieszka gosposia, i tak nie ma mowy o żadnej prywatności. Nie robimy niczego, czego ona by nie zrobiła.
Bardzo rozumiem pana tok myślenia.
Dość gadania! Pora działać!
Ciemno tu. Ja tam nie wchodzę.
Nie denerwuj mnie nawet, tylko właź tam do jasnej anierki, bo cierpliwość mi się kończy. Jest pan gorszy od baby. Tu są schody. Prowadzą w dół. Ostrożnie, panie Antoni.
Jestem ostrożny. Bardzo się boję, panie ty Taraszkiewicz.
Ciekawe. Jak duża jest piwnica, do której schodzimy? Sądząc po tym, jak głos odbija się od ścian, wydaje się być raczej przestronna. Jest chłodna. Warunki idealne do przygotowania żywności. Albo ludzkich zwłok. Wilgotno. Być może to cały kompleks pomieszczeń zajmuje powierzchnię całego domu. 9, 10 schodów w dół. Czyli jak w klasycznym budownictwie. Stopnie nie za wąskie i niezbyt wysokie. Wręcz wygodne do użytkowania. To by sugerowało, że były projektowane z myślą, żeby często po nich schodzić. A to jeszcze raz. Idealne warunki do tego, by przechowywać tu żywność. Lub ludzkie zwłoki. Korytarz też jest w miarę szeroki. Dwóch dobrze zbudowanych mężczyzn zmieściłoby się obok siebie. A to ciekawe. Nietypowe jak na piwnicę. Zupełnie. Jakby można było po tych schodach z powodzeniem znosić wór ziemniaków. Albo ludzkie zwłoki.
Niechże pan już przestanie z tymi zwłokami.
Panie Ullman! Myślę, że odkrywamy właśnie bardzo nietypowe pomieszczenie.
Tak? A może ja wcale nie chcę niczego odkrywać?
Niech pan tylko zobaczy. Światło. Tam po lewej stronie. Za mną.
Nigdzie nie idę. A jednak idę.
Jeżeli nie chce mi pan pomagać, niech pan przynajmniej trzyma gębę na kłódkę i nie przeszkadza. Ciekawe. Jest tu ktoś? Niezwykle ciekawe. Ktoś zostawił tu zapaloną świecę. Jak gdyby uciekał stąd w pośpiechu i zapomniał ją ze sobą zabrać. A może właśnie zrobił to celowo? Meble, gabloty, kredensy. Niezwykle interesujące pomieszczenie. Może to pewien rodzaj gabinetu. Chociaż... za zimno, jak na takie miejsce, w którym można by pracować. Za to taka temperatura jest zapewne dobra dla wszystkich eksponatów, które tutaj widzimy. Oj tak, profesor Krukowski rzeczywiście może pochwalić się bogatą kolekcją pamiątek. Jakże unikatowych pamiątek! Wszystkie tak elegancko posegregowane. Każda ma swoje miejsce za gablotką albo na półce. Ale czy na pewno? Co tu robi ten nóż? Tak znikąd? Tak na rogu stołu? Tak zupełnie nie na miejscu? A może to łożenie ma jakiś cel? Jakiś sens? Zobaczmy. Co się stanie, jeśli nagle go stąd zabiorę?
Nie, niech pan go nie dotyka!
Nie rozumiem?
Panie Traszkiewicz, ja zrobiłem coś bardzo, bardzo złego!
Dziękujemy panu Leśniakowi. Przepiękny frak, przepiękny. Proszę przekazać małżonce, że dobrze wybrała. Tak, pani Małgorzato, o pani mówię. Zapraszam teraz do przodu państwa Perlmanów. No śmiało. Proszę wziąć kieliszki. Dobra wódka w środku. Dobra nalewka domowa. Tak, śmiało.
Nie Panie uważasz, Ambrożu, Elżusiu, że to odrobinkę dziwne, żeby pokojówka tak się spoufalała z gośćmi?
Powiem pani szczerze, że jestem przeciwna wszelkim schematom i podziałom klasowym, więc uważam to wręcz za odświeżające.
Niemniej dziwne.
Wszystkie działania naprzeciw schematom wydają się z początku dziwne.
Ach, młodzi, jeszcze się przekonasz, moja droga, że łamanie zasad nie jest wcale takie proste i wzniosłe, jak mogłoby ci się wydawać. Nie mówię tylko o tobie, rzecz jasna. To klątwa wszystkich młodych pokoleń. Mnie, gdy byłam młoda, też się wydawało, że zmienię świat na lepsze, zbuduję świetlaną przyszłość. I co z tego mam? Przyszło mi się mierzyć z największą tragedią w historii ludzkości. Z wojną światową.
Może jestem naiwna, ale wciąż uważam, że te wojny potraktować można jako pretekst, by nauczyć się czegoś na własnych błędach. By już więcej do takiej tragedii nie doprowadzić. To lekcja dla dyplomatów. Ot co?
Mam nadzieję, że nie jesteś naiwna. Ale jednocześnie mam przeczucie, że to wcale nie jest koniec złych rzeczy na świecie.
Złe rzeczy na świecie zawsze się działy.
I zawsze dziać się będą.
Skoro już mówimy o przeciwdziałaniu tragediom, to chyba mamy coś do załatwienia.
Święta prawda, kochana, tylko pytanie, czy uda nam się jakoś wymknąć i uniknąć brania udziału w tej grze.
Musimy wymknąć się ukradkiem, gdy pani Zosia będzie zajęta kolejną gadką szmatką z panem Iksińskim.
Zdejmijmy buty. Jeśli będziemy boso, to nie usłyszy, że wychodzimy z pokoju.
Ma pani głowę na karku.
Jakoś się udało przeżyć 50 lat bez męża. Muszę mieć dobre strategie na przetrwanie. Nieraz już opuszczałam nieprzyjemne przyjęcia.
Jest pani moją bohaterką. Swoją drogą, mogłabym kiedyś napisać o pani artykuł?
O, jaż tak ciekawego życia to ja nie prowadzę. Niestety, byłaby się, Elżusiu, rozczarowana.
Nie pochodzą wcale z Meksyku, drodzy państwo. Państwo Perlman muszą więc wypić za swoją pomyłkę. Proszę o aplauz dla tego cudownego małżeństwa.
Gorzko!
No proszę państwa, czuję się niemalże jak na weselu. Gorzko! Teraz!
Dokąd teraz?
Na piętro. Tam jest gabinet profesora.
Dobry plan. Wolniej. Elżusiu, ja wiem, że trzymam się dobrze, ale lata już nie te.
Przepraszam najmocniej, to z ekscytacji i ze stresu. Dziwna mieszanka uczuć, powiem pani. Nie miałam zbyt wielkich oczekiwań względem tego przyjęcia, ale muszę przyznać, że to, co się dzieje, przeszło moje najśmielsze oczekiwania.
Oj, tak. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się ratować nikogo przed majańską klątwą. Jak to w ogóle absurdalnie brzmi? Może rzeczywiście wypiłyśmy odrobinę za dużo tego szampana?
Oby tak było, ale sprawdzić nie zaszkodzi, prawda?
Prawda. To te drzwi?
Tak. Są uchylone. To ciekawe. Profesor wspominał dziś przy okazji wywiadu, że bardzo ceni sobie prywatność w tym pokoju i rzadko kiedy zaprasza tutaj nieznajome osoby.
Masz rację. To niepodobne do niego, żeby zostawiać te drzwi uchylone. Widzisz też tę klamkę? Wisi pod jakimś dziwnym kątem, zupełnie jakby...
Jakby ktoś się tu włamał. Pani Elwiro, to chyba jednak nie szampan. Tutaj dzieje się coś bardzo, bardzo podejrzanego.
Może w środku znajdziemy więcej dowodów.
Wejdźmy.
Przejrzę regały na książki. Ty zajmij się biurkiem.
Tak jest, pani detektyw.
Nic. Nic nie ma, albo bardziej nie wiem, czego szukać, więc nie widzę nic podejrzanego.
Tu podobnie. Jakaś lista zakupów, lista gości, pewnie na przyjęcie. O, ciekawe. Nazwisko pana Antoniego Ulmana jest podwójnie podkreślone. I pana Taraszkiewicza. Pewnie jacyś honorowi goście.
Oj, wątpię. Profesor niezbyt dobrze ich znał. Pokaż, co tam masz jeszcze. Rzeczywiście, mąka, ziemniaki, spirytus. Ale dziwna ta lista gości, powiem ci. Brakuje na niej przynajmniej tuzina nazwisk. Spójrz, nawet mojego nie ma. Twojego też.
No, ja raczej tutaj z przypadku. Może dlatego mojego nie ma.
Ale moje raczej powinno się znaleźć.
O, jest na drugiej stronie. I co ciekawe, zaraz obok nazwiska pani zmarłego męża. Może to jakiś głupi błąd?
A może to wcale nie jest lista gości? Popatrz tutaj. W kontekście dzisiejszej nocy moje nazwisko zaraz nad tymi dwoma wygląda dość niepokojąco.
Chyba nie sugeruje pani, że...
Teraz już niczego nie jestem pewna.
Możemy w takim razie znajdować się w całkiem sporym niebezpieczeństwie.
Obyś się myliła.
Wśród tych papierów jest też jakaś dziwna książka. Popul Vuh? Co to właściwie znaczy?
Aż mnie ciarki przechodzą na samo brzmienie.
Ta książka ma złą energię.
Na pewno jesteś dziennikarką, a nie wróżką?
Niech pani nie udaje, że tego nie czuć.
W takim razie tym bardziej musimy sprawdzić, co jest w środku. Dajże mi to. O, jakieś notatki. Później to przejrzymy. Elżusiu, schowaj proszę tę książkę do torby. Elżusiu.
Obraz.
Nie, no to jest ewidentnie pismo odręczne, nie jakiś malunek. Słabo już widzę. Może ty przeczytasz?
Pani Elwiro, proszę spojrzeć na obraz.
Nie rozumiem, dlaczego nagle... O, to Anna, ukochana profesora. Nie tylko profesora zresztą, to była żona pana Taraszkiewicza.
Nie o to mi chodzi, pani Rubinstein. Ten obraz jest uszkodzony, podarty. Tak jakby ktoś czymś w niego rzucał. Może przez to rama się przekrzywiła? Może uda mi się go naprawić? Och, z daleka wydawał się lżejszy. Chwila. Słyszała to pani?
Nie tylko słyszałam, ale też widziałam. Cofnij się, no, dwa kroki.
Niebywałe. Niepojęte. Jak w książkach. Ciekawe, dokąd prowadzi.
Masz może zapałki?
Były w którejś z szuflad.
Chodźmy. Tylko tym razem spokojniej. Proszę. Nie chcę się zabić na tych schodach.
Pójdę pierwsza. Może mnie pani wziąć pod rękę.
Mam bardzo dziwne przeczucie, że schodzenie po tych schodach to ostatnia rzecz, jaką powinnyśmy zrobić.
Brzmi to jak ostatnie słowa przed tragiczną śmiercią.
Wcale mnie, Elżusiu, nie pocieszasz.
Miejmy nadzieję, że nic nam się nie stanie.
Światło.
Cholera.
Może to jednak ostatnie słowa?
Kto tu idzie?
Pan Maurycy. Nic panu nie jest?
A przecież... Prosiłam. Wolniej.
Panie Maurycy, przybyłyśmy na ratunek. Oh, pan Taraszkiewicz? Jak pan się tu znalazł? Gdzie jest panna Natasza? Co tu się dzieje?
Chyba zapomniała pani, że nie powinno się myśleć na głos.
Zapomniałam też, że jest pan paskudnym mizoginem. Dziękuję za przypomnienie.
Po kolei. Jak państwo się tu wszyscy znaleźli? To znaczy, pan Taraszkiewicz ponoć przypadkiem. Chociaż ja w takie przypadki nie wierzę.
Nie jestem uzbrojony. Mówiłem panu, przyszedłem na przyjęcie, nie na... czymkolwiek jest to, co się teraz dzieje.
Czyli to pan włamał się do gabinetu? Niezbyt mądre posunięcie. Zostawił pan drzwi otwarte.
Nie wiem, o czym pani mówi. Na pewno nie zrobiłbym tak podstawowego błędu.
Cholera.
A więc tam się ukrywaliście, gołąbeczki?
Nie do końca. Pani Elwiro, nie powinno to pani być. Tak samo zresztą jak pani. Przepraszam, zapomniałem nazwiska.
Elżbieta Ros, dziennikarka.
Gdzie ma pani swój notes?
Nie rozumiem.
Proszę mi go dać, natychmiast.
Ale tam jest tylko wywiad z profesorem. Auć, proszę mnie puścić. Co pan robi?
Musimy się go pozbyć. Dla pani dobra.
Co chce pan z nim zrobić? Spalić?
Świetna sugestia. Nie sądziłem, że ma pani taki światły umysł.
Niech się pan wreszcie zamknie.
A to ciekawe. Dokładnie te same słowa miałem w głowie z myślą o pani.
Proszę się uspokoić.
Pomocy!
Nataszo? Co się dzieje?
Ona żyje.
Oczywiście, że żyje. Co wam się ubzdurało z tym ratowaniem nas? Chyba wszyscy państwo wypili za dużo szampana.
Nonsens. Wiemy o wszystkim.
To prawda. Wiemy o klątwie.
Mieliście dzisiaj umrzeć, oboje, z Nataszą.
Niech mi ktoś pomoże!
Nataszo! O cholera!
To chyba atak histerii. Proszę się odsunąć!
Jeszcze tego malarzyny od siedmiu boleści tu brakowało. Mówiłam panu, panie Witoldzie, że na nic się nie przyda. Tylko problemy robi.
Pani Rubinstein, ten człowiek może umrzeć.
Dlaczego nagle wszyscy dzisiaj umierają?
Co pani tu robi?
A co pani tu robi?
Próbuję ratować tego biednego człowieka.
Co się z nim stało?
Wpadł w szał, gdy tylko tu wszedł. A gdy zobaczył nas z Maurycym, to całkowicie odszedł od zmysłów. Zwinął się w kłębek pod ścianą i bujał się w te i we w te.
To na pewno atak histerii?
Kto to wie? Może się boi ciemności.
A może ma coś na sumieniu?
A może jest zwyczajnym tchórzem?
A może wypił troszkę za dużo?
Ludzie po alkoholu się tak nie zachowują. Ale artyści to nie tylko alkohol lubią. Wie pan, opiaty są teraz w modzie.
Mniejsza z tym. Trzeba zadbać o to, żeby przeżył. Już i tak mamy tu jednego trupa za dużo.
Słucham?
Praszam?
Trupa pan mówi?
Maurycy!
Nataszo!
Coś bardzo, bardzo złego.
Co pan tam ma mrocze?
Nie pani interes.
Teraz to interes nas wszystkich. Skoro wszyscy znaleźliśmy się w tej piwnicy, to jesteśmy w tym razem. Do rzeczy. Profesor nie żyje.
Profesor nie żyje?
Tak. Profesor Krukowski nie żyje. I wiemy, kto go zabił.
Profesorze, oni już tu są. Patrzą na nas. Ich oczy zioną pustkę. Martwe twarze, spojrzenia. Wiedzą, co zrobiłem. Wiedzą, kim jestem. Jestem wysłannikiem błękitnego węża. Posłańcem władcy światła. Mój los przewidział Akabal. Akabal to początek. Początek i koniec. Ja jestem początkiem i końcem. Jestem źródłem wiedzy starożytnej. Skrywane tajemnice dziś ujrzą światło dzienne. Na nocnym niebie jaśnieje magnetyczna gwiazda. Pod nocnym niebem skrywa się osamotniony Imhox. Żeruje w swym zwierciadle pod osłoną ciemności.
Do reszty go pokręciło.
Widziałem już gorsze przypadki. Trzeba go postawić do pionu.
Co pan robi?
Nie pomogło. Dziwne.
Mizogin, agresor, co jeszcze?
To nie czas na kłótnie. Błagam, z nim dzieje się coś strasznego.
Krew spływa strumieniem na pobladłe twarze. A Kabal już tańczy w czerwonych jeziorach. Po jego prawicy samotny wędrowiec. Po jego lewicy szmaragdowa sofa. Za 4 godziny, kiedy wstanie słońce, odmieni się karta i twój los oszczędzi. Czy czasu wystarczy, by uciec przed końcem? A może już dzisiaj zobaczysz twarz śmierci?
Mam wrażenie, że gdzieś to już słyszałem.
Tak, ja znam to aż za dobrze.
Kto was faszerował takimi bredniami?
Profesor.
Dlaczego mnie to nie dziwi?
Do rzeczy. Co to za wiersz?
To nie do końca wiersz, to bardziej...
Poemat?
Epos? Ciężko to sklasyfikować.
Brzmi jak manifest.
Manifest? Niby czego?
Głupoty.
To rozdział z Popul Vuh.
To ta księga, którą znalazłyśmy, pani Elwiro.
Stryjek czytał mi ją do snu. Ten fragment znam wyjątkowo dobrze, ale tylko do pewnego momentu. Zawsze zasypiałam przy tych samych słowach.
Ach, nie bój się, dziecko. Nic ci nie zagraża. Co mogłoby się stać w noc tę księżycową? Lecz dla ostrożności na siebie uważaj. Uciekaj przed nocną sobą.
To może być twoja ostatnia godzina. Cztery. Ktoś sztylet wyciąga za pleców. Trzy. Krew szumi w rozżarzonych żyłach. Dwa. Do tańca poproszę dziewoję. Jeden.
Natasza, dziś do ciebie wzywam.
Nataszo!
Czy on nie żyje?
Oddycha.
Całe szczęście.
Przynajmniej się zamknął.
Panie też by mogły. Stoimy u progu rozwiązania zagadki. Ustalmy może, co już wszyscy wiemy.
A po co niby mamy nagle z panem współpracować?
Niechże pani nie będzie dziecinna, pani Elwiro. To jest naprawdę poważna sytuacja. Wszyscy powinniśmy współpracować.
Pani Elwiro, tym razem myślę, że pan Taraszkiewicz ma rację. Co nie sprawia, że nie jest paskudnym mizoginem.
Darujmy sobie te wszystkie obelgi.
Do rzeczy. Mogę zacząć, jeśli to resztę państwa zachęci. Otóż wraz z panem Antonim, który obecnie odchodzi od zmysłów, przeprowadziliśmy dochodzenie. Udało nam się znaleźć tajemne przejście w kuchni, które prowadzi dokładnie do piwnicy. Jednak, co ciekawe, pan Maurycy i panna Natasza weszli tutaj od zupełnie innej strony. I, jeśli dobrze rozumiem, pani i pani Elwiro wraz z panią Elżbietą znalazłyście to samo przejście, którym przeszli młodzi.
No tak, ale co to ma do rzeczy?
Nie uważacie, że to niezwykle ciekawe, że w tak pięknym i starym domu skrywa się tak wiele tajemnic, jak choćby te ukryte przejścia?
Z całym szacunkiem, panie Taraszkiewicz, ale tajemne przejścia to chyba najlżejsza z tajemnic, jakie skrywa ten dom. Dużo ciekawsze dla mnie są na przykład te okropne majańskie karty, które nie wiadomo dlaczego znalazły się w tym domu. A całość tego makabrycznego obrazu dopełnia równie tajemnicza i przerażająca księga, którą znalazłyśmy z panią Elwirą w gabinecie.
Co to za księga, o której mówicie?
Mam ją. Jest strasznie ciężka i dziwnie pachnie, jak gdyby kadzidłem?
Właściwie to majańskimi olejkami rytualnymi.
Majańskim czym?
Używało się ich do balsamowania ciał zmarłych.
A pani, panno Nataszo, skąd to wszystko wie?
Wiem znacznie więcej niż chciałabym wiedzieć i pozostańmy przy tym. Znacznie bardziej ciekawi mnie to, czego wy się dowiedzieliście.
Wiemy, że istnieje dziwna majańska wyliczanka, która przepowiada ludziom śmierć. Wiemy, że pani, panno Nataszo, i pan, panie Maurycy, byliście dzisiaj w ogromnym niebezpieczeństwie, a profesor nie zginął bez powodu. Wiemy także, że nie znaleźliśmy się wszyscy tutaj przypadkiem.
To akurat prawda. W gabinecie znalazłyśmy też listę gości, która chyba w ogóle nie jest listą gości. Są na niej nazwiska, z pozoru przypadkowe. Ja jednak wiem, co mają ze sobą wspólnego. To wszyscy ludzie, którzy mogą być zamieszani w to wasze szachrajstwo.
Szachrajstwo?
Cii, ktoś tu idzie.
Ale kto, skoro my tu wszyscy jesteśmy?
Cisza! Zgaście świece. Może tu nie przyjdzie.
O, witam państwa.
Pani Zosia?
Czy mogę w czymś pomóc? Pana Ulmana też balsamujemy? Proszę sobie nie przeszkadzać, ja się tym zajmę.
Ale...
No, drodzy państwo, przecież pan malarz nadal oddycha. Maurusiu, podaj mi ten nóż ze stołu.
Pani Zosiu, to nie tak, jak pani myśli. Maurycy, zostaw ten nóż!
Zrozum, on chciał ci zrobić krzywdę.
Zrozum, że sobie z nim poradziłam. Gdybym chciała, to sama mogłabym się nim zająć.
A wystarczyło poprosić.
Kim pani do cholery jest?
Panie Taraszkiewicz, ja tu tylko sprzątam.
Nie chcę się wtrącać, ale tylko jest tutaj wiele nierozwiązanych spraw. Może postarajmy się złożyć to wszystko w całość?
pani Zosiu, wie zdecydowanie więcej, niż moglibyśmy się spodziewać.
Gra pani paskudną rolę w tej całej układance.
Prosiliśmy, bez obelg.
Dobrze, więc tak. Wiemy, że ktoś tutaj jest zamieszany w majańską grę ze śmiercią. Nie wiemy tylko po co i nie wiemy kto dokładnie, choć mamy pewne podejrzenia. Jesteśmy pewne... pewni, że profesor skrywał pewną mroczną tajemnicę. I podejrzewamy, że to dlatego tak dzisiaj marnie skończył. Ale rozmawialiśmy też o księdze. Ja mam ją ze sobą.
To Popul Vuh. I tak, pani Elżbieto, ma pani rację. Ta książka jest związana z majańską grą ze śmiercią. I tak, należała do profesora. Ale to, co robił, to już nie państwa interes. Mówię poważnie i radzę wam dobrze, że lepiej trzymać się od tego z daleka. Dla własnego bezpieczeństwa.
Już i tak jesteśmy za blisko. Nie bez powodu. Podkreślam, znaleźliśmy się wszyscy tutaj. Niech pani kontynuuje, pani Elżbieto.
W środku tej księgi znalazłyśmy jakieś notatki. Wyglądają na odręczne i całkiem ważne.
Co tam jest napisane? W tej ciemności nic nie widać.
Potrzyma mi pani świecę? Zawsze myślałem, że jeśli upłynie wystarczająco dużo lat, przyzwyczaję się. Zakopię pewne skrupulatnie wybrane wydarzenia
gdzieś głęboko w ciemnym zakamarku swojego umysłu. I tak, jak pogrzebane w ziemi ciało, one będą martwe, nieistotne.
Nieistotne. Prawdziwe życie toczy się na górze, w świetle dnia.
Chwała zwycięzcom. Pochybel zwyciężonym. Mijały jednak lata, rok po roku, czy też rok co 10 lat. Nosiłem coraz większy ciężar. Czułem, jak łamał się pod nim mój kręgosłup. Ktoś z boku, na ten przykład kolega, etyk z uniwersytetu, powiedziałby, że był to kręgosłup moralny. Ale nie mógł tego powiedzieć, bo o niczym nie wiedział. Ja sam zaś wierzyłem, że za każdym razem będzie tylko lepiej, łatwiej. Choć poprzeczka się podnosiła, ja byłem coraz lepiej wytrenowany. Z początku była to walka o przeżycie. Wtedy w podziemiach świątyni, na wyprawie archeologicznej z Brunonem. Właściwie za każdym razem, co 10 lat, była to walka o przeżycie. Ja albo on. Więc przegrywał on. Albo ona. Anna. Nie jest łatwo przyznać się samemu przed sobą, że nie jest się dobrym człowiekiem. Że ma się na sumieniu śmierć najlepszego przyjaciela. Największej miłości, najbliższych krewnych. Jeszcze trudniej przyznać się komuś innemu. Najtrudniej znaleźć kogoś, kto zrozumie i nie ucieknie z krzykiem. Zresztą, i tak nie mógłby uciec daleko. Rachunek dla wspomnianego etyka może wydawać się trudny. Dla mnie, osoby nade wszystko ceniącej wiedzę, przestał być, kiedy tylko zrozumiałem, że z tego świata będę mógł odejść jedynie, znalazłszy godnego następcę do pobrania moich wszystkich najcenniejszych nauk i objawionej mi wiedzy. Inaczej moje istnienie poszłoby na marne. Z uwagi na szacunek nie tylko do samego siebie, co do tajemnicy, którą dzierżę, nie mogłem na to pozwolić. Musiałem znaleźć kogoś, komu wytłumaczę, jak działa Popul Vuh. Kogoś, kto nie będzie zadawał pytań, kto będzie tylko rozumiał. Kogoś, komu opiszę cały rytuał i komu wręczę w dłoń ten jednocześnie przerażający i okrutny, ale też zachwycający sztylet. I pokażę mu, jaką władzę daje to uczucie,
gdy za twoją sprawą uchodzi z kogoś życie? Co można dzięki temu zyskać? Można jednak stracić jeszcze więcej. I nie jest to brzemię, które każdy potrafiłby udźwignąć. Tylko najsilniejsi są w stanie prowadzić życie wyrzutka i skazać się na wykluczenie i niezrozumienie. Ja byłem silny. Wciąż jestem. Nikomu nie powiedziałem wprost, jak ściągnąłem na siebie ten los, tę klątwę. A może to błogosławieństwo? Odpowiedź jest całkiem prosta. Wystarczyło wziąć swoją dłoń ten sztylet, odczytać wers Popol Vuh, a potem zrobić jeden prosty ruch i patrzeć, jak krew strumieniami zalewa pomieszczenie, jak życie ucieka, dusza oddziela się od ciała. Nic prostszego, a także nic trudniejszego. Wraz ze śmiercią przychodzi wiedza. Mając jej świadomość, już nic nie jest takie samo. Pragnie się tylko więcej i więcej. Głód wiedzy odnawia się co 10 lat. Aby ją zdobyć, trzeba jednak poświęcić coś, a raczej kogoś bliskiego, najbliższego. I tak poświęciłem Bruno, mojego najbliższego przyjaciela. Poświęciłem też mojego brata i jego żonę, którzy znaczyli dla mnie więcej niż rodzina. Potem przyszła kolejna Annę. Miłość mojego życia. Nigdy nie wybaczę Taraszkiewiczowi, że wybrała jego, nie mnie. W tym roku przyszła kolej na nią. Niewinną Trzpiotkę, którą znałem i wychowywałem od jej pierwszych dni. Gdy Maurycy się o tym dowiedział, pojawiły się problemy. Myślałem, że był gotowy. Przygotowywałem go do tego przez wiele lat. Nauczyłem o całej historii, spędzałem z nim długie godziny wśród starożytnych pism. Niemalże wychowywałem go na swoje podobieństwo. Dziś miał przejąć moją rolę i zostać dziedzicem wiedzy starożytnych. Lecz wszystko na marne. Okazał się być lojalnym nie wobec mnie, wobec ich, wobec wiedzy, lecz wobec zwykłej ludzkiej istoty. Kobiety. Nie mogłem aż tak ryzykować. Myślałem, że jest wyjątkowy, że jest taki jak ja. A jednak to tylko zwykły człowiek. Ach, ludzie i ich słabości. Nieraz już ukazywało się, że dla miłości nie warto się poświęcać. Ale historia ma to do siebie, że kołem się toczy. Nie mam wyboru. Teraz muszę powierzyć los w ręce przypadku. Objawię swoją wiedzę temu, który odważy się upuścić ze mnie krew. Cykl musi się zamknąć. Krąg życia musi trwać. On przez swój czyn objawi mi absolut. Ja objawię mu Popol Vuh.
Co to za brednie? Gadanie spróchniałego drewna.
Brzmi dość prawdziwie, jeśli mam być szczera. Ciarki przechodzą od samego czytania.
A profesor tylko o tej klątwie. 20 lat w tym domu sprzątam i nigdy nie widziałam niczego podejrzanego. To prawda, że profesor czasami biegał z zakrwawionym nożem w świetle księżyca, ale no, każdy musi jakoś odreagować. Miał stresującą pracę. Zresztą każdy na jego miejscu by tak zrobił.
Zosiu, o czym ty mówisz? Aż tak cię zindoktrynował? Wychowałam się w domu wariatów, przysięgam.
Nataszo, nie mów, że nie wiesz, dlaczego wychowałaś się z profesorem. A nie z rodzicami.
Przecież wiem, że zginęli w wypadku.
Wypadku. Tak, tak.
W kontekście tego listu wypadki przestają brzmieć przypadkowo.
Wypadek. Przypadek.
Uważajcie! Ocknął się!
Trzymajcie tego wariata z dala ode mnie!
Ja jestem dziełem przypadku. Dziełem niedokończonym. dziełem w procesie tworzenia. Dano mi wiedzę, której żaden z was nigdy nie osiągnie. Wystarczyło tylko zabić. Niby nic, a jednak tak wiele.
To ty zabiłeś profesora!
Eureka, panie wojskowy. Te lata posługi w biurze szyfrów nareszcie się na coś przydały. W przeciwieństwie do wielu lat zmarnowanych na przygotowywanie kogoś, kto okazał się być pomyłką. Maurycy Zwoliński. Tyle lat na marne. No, jak się czujesz z tym, że zająłem twoje miejsce? Jak to jest być tak słabym, niegodnym, zwyczajnie ludzkim?
Nie rozumiem, jak niechęć do czynienia zła miałaby być oznaką słabości.
Przestań skrywać niewiniątko. Przecież ty czyniłeś zło, Maurycy. Patrzyłaś, jak ludzie padają jak muchy w imię czegoś, w co nigdy chyba tak naprawdę nie uwierzyłeś. Czy to nie jest jeszcze gorsze od działania w imię wyższej siły? W imię prawdy? W imię wiedzy?
Nie słuchajcie tego wariata!
Bruno. Anna. Udajesz, że nie wiesz, co się z nimi stało? A wszyscy ci przyjaciele, którzy okazywali się za słabi, by iść w to dalej. Jan Macewicz, Adam Krajewski...
Zamknij się!
Patrzyłeś im w oczy, gdy umierali. Czy w tych oczach kiedykolwiek mogli zobaczyć współczucie? Czy mogli zobaczyć wyrzuty sumienia? Sam nieraz podawałeś nóż. Zwabiałeś, zapraszałeś. Nigdy nie byłeś tylko obserwatorem. Nigdy nie zaprotestowałeś. Dlaczego, drogi Maurycy, dlaczego?
Nie rób ze mnie złoczyńcy, którym nie jestem. Nigdy w życiu nie zabiłem człowieka.
Patrzeć i nie reagować to jak czynić zło podwójnie. Jesteś złym człowiekiem, Maurycy. Bardzo złym. Gdybym się nie zjawił, czy nie stałbyś teraz ramię w ramię z profesorem Krukowskim, widząc jak z twojej ukochanej uchodzi życie? Czy i swojej drogiej Nataszy nie spojrzałbyś prosto w oczy wzrokiem pozbawionym skrupułów? Czy naprawdę nie pozwoliłbyś jej
dosyć
odejść?
Tego!
Maurycy, nie!
Maurycy!
Odsuńcie się wszyscy! Maurycy, odłóż ten nóż! Drogie panie, opuśćcie to pomieszczenie!
Nie zostawię go tutaj samego! Nie ufam panu!
A czy po tym wszystkim, co zrobił, ufasz jeszcze Maurycemu?
To musiało się skończyć. Nie mogłem pozwolić, by ci wyrządził krzywdę, Nataszo. Po prostu nie mogłem. Zrozum, kocham cię.
Chodź, kochana, chodź.
Nataszo, nie odchodź! Obiecuję, wrócę po ciebie i będziemy już mogli być razem. Już możemy. Teraz już wszystko będzie dobrze.
Niech pan nie pogarsza sytuacji. Elżusiu, złapże ją pod ramię. Pomóż mi. Zaparzymy ci meliski, Nataszo.
Ja panią zaparzę.
Pani niech już nic więcej dzisiaj nie robi. Na pani miejscu spakowałabym manatki i poszukała pracy w innym domu. Ma pani dobre referencje i potrafi pani dotrzymać tajemnicy. Nataszo, ty kochanie zamieszkasz u mnie. Nie mogę cię zostawić samej w tym domu. Chodź, kochana, chodź. Wszystko będzie dobrze. Elżusiu, powiedz wszystkim, że przyjęcie skończone. I niech nie zadają pytań.
Niech pan zrozumie. Próbowałem chronić kobietę, którą kocham.
Ja to wszystko rozumiem, Maurycy. Ale jeśli ją naprawdę kochasz, to wiesz, że musisz odejść.
Nie pokocham już nigdy nikogo innego. Nie mogę bez niej żyć. Nie po to wszystko zaryzykowałem. Nie po to ją chroniłem, żeby teraz zostawić ją samą.
Idź już! Nie chcę cię tu więcej widzieć.
Thank you.
dlatego właśnie musiałem odejść. Nie sądzę, że kiedykolwiek wybaczysz mi, że opuściłem cię w takim momencie. Potrzebowałem to z siebie wyrzucić. Ty ze wszystkich ludzi na świecie najbardziej zasługujesz na wyjaśnienia. Wciąż cię kocham, Nataszo. Na zawsze twój, Maurycy. Na zawsze twój. No proszę. Nie sądziłem, że naprawdę przyjdziesz.
Masz szczęście, że akurat byłam w okolicy.
Pięknie wyglądasz. Nic się nie zmieniłaś.
Wychudłeś. Dbasz o siebie, prawda?
Na ile potrafię. Niełatwo było ułożyć sobie życie po tym wszystkim. Czy pani Rubinstein dobrze cię traktowała?
Zmarła niedawno. Nie wiem, czy słyszałeś.
Przykro mi. Czy dobrze widzę? Na twojej dłoni to obrączka, prawda?
Nie mogłam czekać na ciebie w nieskończoność, Maurycy. Skąd miałam mieć pewność, że wrócisz?
Przecież obiecywałem.
I miałam przez ten cały czas na ciebie czekać.
Ja czekałem. Nigdy nie przestałem cię.
Przestań. Twoje zachowanie jest zupełnie nie na miejscu. Nie mogłam żywić się jedynie nadzieją i oparami uczuć, których nigdy nie zdążyłeś mi tak naprawdę pokazać. Skąd miałam wiedzieć, że twoja miłość do mnie jest prawdziwa? Że po tych wszystkich latach będzie tak samo silna, jak to deklarowałeś?
Zrobiłem to wszystko dla ciebie. Czy to niewystarczający dowód mojej miłości?
Co niby? Co takiego zrobiłeś dla mnie przez te ostatnie 10 lat?
Czekałem na ten dzień, Nataszo. Czekałem, aż będę gotów znów cię zobaczyć.
Słuchowisko Nie na miejscu. Autorstwa Agnieszki Stawickiej, Kuby Momota i Bartka Leśniaka. Stworzone we współpracy z redakcją programową i działem technicznym Centrum Mediów AGH w Krakowie. Partnerem słuchowiska był Instytut Kultury Villa Decjusza w Krakowie. Całość możecie odsłuchać na Spotify na profilu BIS AGH.